Była bestsellerem Timesa, Daily Telegraph i wielu innych, tych, które prowadzą rankingi książek. Dotyczy ona Putina i jego otoczenia. Może ta książka w jakiś sposób przybliży nam człowieka, który wydaje się być szaleńcem albo Hitlerem XXI wieku, a tak mi się właśnie wydaje. Drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy wywiad z Markiem Skulimowskim, który jest w tej chwili przewodniczącym Fundacji Kościuszkowskiej. Przedstawił Państwu sytuację na tym właśnie odcinku, tam gdzie on działał, czyli w swoim mieście w Lubaczowie. A dziś nadszedł taki komunikat. Marek Skulimowski wrócił do Stanów Zjednoczonych w ubiegły wtorek, a dziś taki komunikat. Dziś w nocy ostrzelano Jaworów, miejsce, w którym jeszcze wczoraj byli nasi wolontariusze. Szpital, który obsługujemy w tym mieście, jest oddalony około 20 km od naszych granic. Nie możemy czekać. Trzy wypełnione po dach karetki z opatrunkami i pożywieniem wyjechały do zbombardowanego nocą Jaworowa. Zostaną na miejscu, będą ewakuować rannych i pomagać najbardziej potrzebującym. Wybuchy były słyszalne w naszych magazynach w Ciechanowie, a w Lubaczowie zatrzęsły się okna. Wojna jeszcze nie była tak blisko nas. Hańba rosyjskim najeźdźcom. To jest oświadczenie stowarzyszenia Folkowisko, które intensywnie pracuje na granicy polsko-ukraińskiej i który współpracuje z Kościuszko Foundation. Te słowa zostały umieszczone dzisiaj na Facebooku. Przerażające. A teraz, drodzy Państwo, utwór, który powstał w 2014 roku, który chyba nigdy nie był bardziej aktualny niż w dniu dzisiejszym.
Gorące serca, choć dookoła sroga zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że ne wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że ne wmerła Ukraina. Przyjaciel, co wielki znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że ne wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że ne wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, wtedy będziesz niczym brak. jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina.
A teraz przechodzimy do naszego kalendarium. Rok 1781. Niemiecko-brytyjski astronom William Herschel odkrył Uran. Rok 1825. Papież Leon XII wydał potępiającą wolnomularstwo encyklikę Quo Graviora. Rok 1848. Wybuch rewolucji w Wiedniu. Jest to początek tzw. wiosny ludów. Rok 1881. Cesarz Rosji Aleksander II Romanow zginął w wyniku zamachu bombowego przeprowadzonego na Newskim Prospekcie w Petersburgu przez polskiego działacza Narodnej Woli Ignacego Chryniewickiego, który również poniósł śmierć. Rok 1902. W Królestwie Polskim zamknięto większość gimnazjów, których uczniowie odmawiali śpiewania rosyjskiego hymnu Boże chroń cara. Rok 1925. W stanie Tennessee zakazano nauczania w szkołach teorii ewolucji, konsekwencją czego był tzw. małpi proces. Rok 1931. Sejm RP przyjął ustawę znoszącą wszelkie przywileje lub ograniczenia związane z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religią sprzed 1918 roku. Rok 1940. Akcja T4. W dniach od 13 do 15 marca zostało zamordowanych przez Niemców około 500 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Łodzi. Rok 1943. Podczas nalotu ze Smoleńska do Kętrzyna nie wybuchła z powodu zbyt niskiej temperatury bomba umieszczona przez niemieckich oficerów spiskowców w samolocie Adolfa Hitlera. Rok 1961. W Kijowie z Babskiego Jaru wylała się na dzielnicę Kureniwka lawina błotna z odpadów budowlanych, w wyniku czego zginęło 1,5 do 2 tysięcy ludzi. Rok 1963. W Phoenix w Arizonie pod zarzutem porwania i gwałtu został aresztowany Ernesto Miranda, który nie został poinformowany przez policję o przysługujących mu prawach, co doprowadziło później do kasacji wyroku przez amerykański Sąd Najwyższy. W wyniku tego zostały wprowadzone tzw. Miranda Rights. Rok 1979. Na Karaibskiej Grenadzie doszło do komunistycznego przewrotu. Rok 1996. W szkole podstawowej w szkockim mieście Dunlavy szaleniec zastrzelił 16 dzieci, nauczycielkę, po czym popełnił samobójstwo. W tym samym roku zmarł Krzysztof Kieślowski, polski reżyser i scenarzysta filmowy. Rok 2005. Papież Jan Paweł II opuścił po 18 dniach hospitalizacji rzymską poliklinikę Gemelli. Rok 2020. Jekaterini Sakieropolu jako pierwsza kobieta objęła urząd prezydenta Grecji.
Zapraszamy do reklamy.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309, telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. warto mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Rosyjska próba odcięcia Ukrainy od pomocy wojskowej z Zachodu. W nocy Rosjanie ostrzelali rakietami Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w ukraińskim Jaworowie, niedaleko granicy z Polską. Zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 130 zostało rannych. Według Ukraińców to sygnał, że Rosjanie rozpoczynają niszczenie łańcucha dostaw broni z krajów zachodnich na Ukrainę. Atak dowodzi tego, jak groźne dla Rosji są te dostawy, mówił na naszej antenie ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.
To jest sygnał, że Rosja się tego obawia, że to jest bardzo ważne dla możliwości obronnych Ukrainy i że to wsparcie ma sens. Rosja prawdopodobnie próbuje odstraszyć od niesienia takiej pomocy, natomiast gdybyśmy się podporządkowali temu szantażowi, byłoby to skazanie Ukrainy na utratę suwerenności, terytorium, utratę wielu ludzkich istnień.
Poligon, na który spadły rakiety, znajduje się około 40 kilometrów od Lwowa. Mieszkańcy tego miasta, a także uchodźcy z innych regionów kraju, którzy w tym mieście przebywają, coraz bardziej obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
Wojna na Ukrainie.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnia, że jego kraj nie poddaje się i będzie kontynuował walkę. W wideo opublikowanym na Facebooku poinformował, że kluczowym zadaniem jest teraz pomoc oblężonemu Mariupolowi. Przez korytarze humanitarne na bezpieczne tereny Ukrainy wywieźliśmy 125 tysięcy ludzi. Dzisiaj kluczowym zadaniem jest Mariupol. Kolumna z pomocą humanitarną już tam dojeżdża. Jest 2 godziny drogi od Mariupola, to tylko 80 kilometrów. Robimy wszystko, żeby przełamać opór okupantów, którzy blokują nawet duchownych prawosławnych wiozących tam jedzenie, wodę i leki. Rosjanie niemal cały czas ostrzeliwują dzielnice cywilne Mariupola i nie dopuszczają żadnej pomocy humanitarnej. W portowym mieście uwięzionych jest ponad 400 tysięcy osób. Szef Rady Europejskiej Charles Michel potępił masowe ostrzeliwanie ludności cywilnej przez rosyjskie wojska i uprowadzenia merów Melitopola i Dnipro Rudne. Takie porwania i inne naciski na lokalne władze Ukrainy są kolejnym rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa. Wojskowa i polityczna agresja Rosji przeciwko Ukrainie musi się skończyć, napisał na Twitterze. Uprowadzenia merów potępił także szef unijnej dyplomacji. To kolejny atak na demokratyczne instytucje na Ukrainie i próba ustanowienia nielegalnych struktur rządowych w suwerennym kraju. Taki wpis na Twitterze zamieścił Josep Borrell. Władze Żytomierza, położonego około 130 km na zachód od Kijowa, przekazały dziś, że wysłany tam wczoraj z Płocka transport z pomocą humanitarną dotarł na miejsce. Z kolei transport darów ze Świdnika właśnie na Ukrainę wyruszył. To m.in. sprzęt medyczny dla szpitali, ale także sprzęt dla walczących żołnierzy, latarki i śpiwory. Jedziemy 70 km w głąb Ukrainy, mówi starosta świdnicki Łukasz Rzeszka.
Jest to pomoc humanitarna dla mieszkających tam osób, jak również sprzęt medyczny dla szpitali, a wszystko ma trafić konkretnie do Charkowa i do Kijowa. 5 busów dzisiaj rusza, to jest taki drugi transport, który udało nam się zorganizować. Pierwszy 3, teraz już 5. Mieliśmy listę konkretnie, czego potrzeba, dostaliśmy też listę ze szpitali z Kijowa, z Charkowa, co jest potrzebne i pozbieraliśmy to w różnych punktach od mieszkańców, nie tylko powiatu świdnickiego, bo jeszcze z Legnicy, z Krakowa do nas dojechały rzeczy.
Ukrainie bardzo intensywnie pomaga Caritas, wysłano tam już ponad 150 tirów z pomocą, łącznie ponad 6 tysięcy ton darów, poinformował dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Organizacja przygotowała też 2 tysiące miejsc dla dzieci, 650 z nich znalazło już dom w Polsce. Ponad 100 osób, w tym 50 dzieci, znalazło schronienie na Jasnej Górze, w domu pielgrzyma i w halach noclegowych. W sanktuarium nie ustaje również modlitwa o zakończenie wojny. Modlimy się o pokój razem z Polakami, mówi Olesia, która na modlitwę dotarła wraz z synem.
Chodzimy każdej niedzieli na Jasnej Góry, molimy się za wszystkich, za Ukraińców, żeby skończyła się wojna na Ukrainie, żeby był mir, spokój, wiara w Boga, nam Matka Boża Wasza dopomoże, żeby był mir i spokój u nas i u Was i wszystkich ludzi.
Nazywam się Michał, mnie tu bardzo się podoba w Polsce, zawsze chodzimy na Jasnej Góry i bardzo się mnie podoba, że wszystkich w Polsce chodził modlić się, wiarę w Boga, jeden Bóg pomaga.
Od dziś w każdą niedzielę o 14 na Jasnej Górze sprawowana będzie msza święta w języku ukraińskim w obrządku rzymskokatolickim. Według Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy od początku rosyjskiej agresji życie straciło 85 dzieci, a niemal 100 zostało rannych. Rosjanie zniszczyli prawie 370 szkół i przedszkoli. W nocnym wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina nigdy nie zapomni rosyjskich zbrodni. Niech okupanci wiedzą i niech wiedzą to także ci kolaboranci, których zdołali znaleźć, że Ukraina im nie wybaczy. Nikomu niczego. Ukraina nie zapomni. Ukraina znajdzie i pociągnie do odpowiedzialności każdego w każdy możliwy sposób. Według ukraińskich szacunków od początku wojny zginęło co najmniej 1300 ukraińskich żołnierzy. Życie straciły też tysiące cywilów, a ponad 2,5 miliona ludzi uciekło z kraju. W Polsce jest już 1 675 000 uchodźców z Ukrainy. Minionej doby do naszego kraju wjechało 36 tysięcy osób. Nie ma kolejek na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem, informuje Straż Graniczna. A do Przemyśla w porównaniu z zeszłym tygodniem przyjeżdża o połowę mniej uchodźców. Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że organizacja przyjmowania uchodźców poprawia się.
To jest sytuacja, z którą mierzymy się po raz pierwszy w najnowszej historii Polski. Gigantyczne problemy, które musimy rozwiązywać każdego dnia. Natomiast ja wiem, że wszystkie służby, czy to służby wojewody, czy to policja, czy straż pożarna, straż graniczna i wszystkie służby, które tutaj z nami współpracują, wolontariusze, urzędnicy miejscy, pracownicy firm, wszyscy działamy w jednym celu, wszyscy chcemy pomóc.
Wczoraj pogranicznicy odprawili prawie 80 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Polacy pomagają uchodźcom, pomagają również samorządy. W Rybniku od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę funkcjonuje specjalny sklep, który służy pomocy rzeczowej uchodźcom uciekającym przed wojną. Jak mówił prezydent tego miasta Piotr Kuczera, środkiem płatniczym jest słowo dziękuję.
To jest taki piękny sklep, gdzie nie trzeba płacić, tylko trzeba powiedzieć dziękuję, a sami Rybniczanie dbają o zaopatrzenie tego sklepu i o to, aby również takie warunki godnościowe były zachowane, aby o tą pomoc nie trzeba było jakoś specjalnie się schylać, tylko po prostu jest na półkach, tak jak w sklepie.
Byli piłkarze Pogoni Szczecin, przedstawiciele sztuk walki, mistrz olimpijski w wioślarstwie i bokserzy wezmą udział w wyjątkowym, charytatywnym meczu piłki nożnej Polska-Ukraina. Gwiazdą biało-czerwonych będzie piłkarz Dynama Kijów i reprezentacji Polski Tomasz Kędziora, który uciekł z ogarniętej wojną ukraińskiej stolicy. Podczas meczu zbierane będą pieniądze i dary dla Ukrainy, głównie artykuły medyczne, higieniczne czy koce termiczne. Sportowa, charytatywna impreza rozpocznie się za godzinę na boisku przy ulicy Witkiewicza w Szczecinie.
Wiadomości prezentował Michał Koźlik. Papież wystąpił z kolejnym apelem o wstrzymanie masakry na Ukrainie. Papież Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Po modlitwie papież Franciszek przypomniał o tragedii Mariupola na Ukrainie, gdzie w wyniku rosyjskiego ostrzału poległo bardzo wielu cywilów. Barbarzyńskie zabijanie dzieci, niewinnych i bezbronnych ludzi nie ma żadnego uzasadnienia strategicznego. Trzeba przerwać tę agresję zbrojną, zanim zamieni miasto w cmentarz. W imię Boga proszę, wstrzymajcie tę masakrę, powiedział papież. Franciszek zaapelował o przyjmowanie uchodźców, w których obecny jest Chrystus, i podziękował wszystkim, którzy to czynią, tworząc wielką sieć solidarności. Po raz kolejny wezwał do negocjacji utworzenia bezpiecznego korytarza humanitarnego dla ludności cywilnej. Wezwał diecezje i wspólnoty religijne do intensywnej modlitwy o pokój. A teraz wiadomość z Białorusi. Szpitale na południu kraju pełne rosyjskich żołnierzy. Szpitale w białoruskim miasta Homel, Mozyrz i Narowla są pełne rannych żołnierzy, a kostnice ich ciał. Poinformowała o tym w nocy agencja Ukrinform, powołując się na Radio Swoboda. Stacja przekazała, że personel szpitala musiał podpisać zobowiązanie do zachowania poufności. Niektórym medykom grożono zwolnienie z pracy. W ubiegłym tygodniu w Mozyrze zwłoki rosyjskich żołnierzy umieszczono w wagonach pociągu rosyjskich linii żelaznych. Tłumaczono też, że kostnice pękają w szwach. Ciał było nieprawdopodobnie wiele. Znajdujący się na stacji kolejowej Mozyrz ludzie byli zszokowani liczbą zwłok ładowanych do pociągu. Niektórzy zaczęli nagrywać to na wideo, ale wojskowi przybiegli do nich i nakazali skasowanie nagrania, opowiadał Radiu Swoboda mieszkaniec Mozyrza. We wsi Kamienna pod Mozyrzem otoczono cmentarz. Nikogo nie wpuszczano, ustawiono posterunki. Prawdopodobnie zaczęto chować tam Rosjan, dodał. Z kolei mieszkańcy Homla relacjonowali reporterom stacji, że ranni żołnierze rosyjscy przewożeni są autobusami, a zabici ciężarówkami. Na Uralu ich zwłoki przetransportowywane są na lotnisko, a stamtąd do Rosji, powiedział jeden z nich. Armia rosyjska nie ujawnia strat, jakie ponosi w wojnie przeciwko Ukrainie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy szacuje je na 12 tysięcy wojskowych, zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Rosja oświadczyła w niedzielę, że liczy na pomoc Chin w przetrwaniu ciosu, jaki zadały jej gospodarce zachodnie sankcje. Zdaniem ministra finansów Antona Siłonowa, w efekcie nałożonych ograniczeń zamrożono dostęp do prawie połowy rosyjskich rezerw złota i walut obcych. To około połowy rezerwy, które mieliśmy. Mamy całkowitą rezerwę w wysokości około 640 miliardów dolarów, blisko 300 miliardów dolarów w rezerwach. Jest teraz w stanie, w którym nie możemy ich wykorzystać, powiedział minister finansów. Przypomniał też, że część rosyjskich rezerw złota i walut jest w juenach, w związku z czym Zachód stara się osiągnąć porozumienie z Chinami, aby te ograniczyły dostęp Rosji do swojej waluty. Część naszego złota i rezerw walutowych mamy w chińskiej walucie i widzimy, jakie naciski na Chiny wywierają kraje zachodnie, aby ograniczyć wzajemny handel z Chinami. Oczywiście istnieje presja, aby ograniczyć dostęp do rezerw, powiedział rosyjski minister. ale myślę, że nasze partnerstwo z Chinami pozwoli nam utrzymać współpracę i nie tylko utrzymać, ale i zwiększyć ją w środowisku, w którym rynki zachodnie się zamykają, dodał. Siłonow powiedział, że w związku z zamrożeniem rezerw Rosja ma kłopoty z obsługą niektórych zobowiązań, w tym zadłużenia. Szef rosyjskiego resortu finansów stwierdził, że dług państwowy w wysokości denominowanej w walutach obcych Rosja będzie obsługiwała w rublach, póki nie zostaną rozmrożone jej rezerwy. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że wypowiedź Siłonowa w wywiadzie telewizyjnym to jak do tej pory najbardziej jednoznaczne oświadczenie Rosji, że będzie szukać pomocy ze strony Chin w celu złagodzenia skutków sankcji. Premier Władimir Putin i prezydent Xi spotkali się w Pekinie 4 lutego bieżącego roku i ogłosili strategiczne partnerstwo, którego celem ma być przeciwdziałanie wpływom Stanów Zjednoczonych, określając je mianem przyjaźni bez granic, przypomina Reuter.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Teraz, drodzy Państwo, należy nam się przerywnik muzyczny, bo ten napływ smutnych wiadomości ciągle trwa.
Oh,
Szef kijowskiej policji regionalnej Andrzej Niebitow poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku w kijowskim mieście Irpień zginął korespondent amerykańskiego New York Times, Brent Renaud. Zidentyfikowano go po legitymacji prasowej. Amerykański dziennik wydał jednak oświadczenie, z którego wynika, że dziennikarz współpracował z nimi w przeszłości, ale teraz nie był ich wysłannikiem. Okupanci cynicznie zabijają nawet dziennikarzy mediów międzynarodowych, którzy próbują przekazać prawdę o bezczelności wojsk rosyjskich na Ukrainie, powiedział Niebitow. Policjant zamieścił na Facebooku zdjęcie legitymacji i paszport dziennikarza. Wynika z nich, że miał 51 lat. W wyniku ataku ranny został też inny dziennikarz. Oczywiście zawód dziennikarza wiąże się z ryzykiem, jednak obywatel Stanów Zjednoczonych, Brent Renaud, przepłacił życiem próbę nagłośnienia podstępności, okrucieństwa i bezwzględności agresora, dodał. New York Times podał na Twitterze, że Renaud nie był jego korespondentem na Ukrainie, został jednak uznany za jego reportera, ponieważ wciąż miał przy sobie dawny identyfikator prasowy, wydany na mu kilka lat wcześniej przez ten dziennik. Po raz ostatni Renaud pracował dla New York Timesa w 2015 roku, głosi komunikat. Rosja oferuje najemnikom z Bliskiego Wschodu i Afryki $300 miesięcznie. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Ochrony Ukrainy ustaliło, że Rosja oferuje najemnikom z Syrii, Libii i Republiki Środkowoafrykańskiej po $300 miesięcznie za udział w wojnie na Ukrainie, podała agencja Ukrinform. Mimo planów rosyjskich generałów, ich armii zaczyna brakować żołnierzy. Dezercja, niewola, samookaleczenia – powszechna rzecz w królewskiej armii. Aby jakoś wyrównać szanse, Ukraina ogłosiła to w zeszłym tygodniu przybycie 20 tysięcy zagranicznych ochotników. Szojgu, dodajmy, że jest to szef resortu obrony, uciekł się do sztuczki, aby zaangażować 16 tysięcy ochotników z Syrii, Libii i Republiki Środkowoafrykańskiej do wojny z Ukrainą, napisał na swoim kanale w Telegramie. Jak mówią, szlachetni żołnierze mają szlachetny cel – uczestniczyć w ruchu wyzwoleńczym w Donbasie. Bardziej realistyczne wydaje się jednak, że ich celem jest otrzymanie $300 za miesiąc wojny. I jeszcze bardziej realistyczne, że udział w wojnie jest tak naprawdę jedyną szansą dla ludności tych krajów trzeciego świata na przedostanie się do Europy. Bo ogłoszono, jeśli się poddasz, wylądujesz w Unii Europejskiej, napisano. Podkreślono, że zadanie nie jest takie proste. Ochotnicy muszą najpierw przetrwać w Ukrainie. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa minister obrony Siergiej Szojgu zaproponował ściągnięcie ochotników z Bliskiego Wschodu do walk. Według jego słów jest to gotowych 16 tysięcy żołnierzy. Rosja pomagała reżimowi Baszara el-Sadata w Syrii podczas wojny. Dodatkowo kraj ma dobre relacje z Iranem. Według Ukrainy Moskwa może sięgnąć po pomoc do Afryki. Najemnicy z tzw. grupy Wagnera działali m.in. w Libii, RSA, czyli Republice Środkowej Afryki, gdzie na przykład szkolili żołnierzy. Według Oleksieja Arestowicza, doradcy prezydenta Ukrainy, za 2 do 3 tygodni Rosja może podjąć próbę ataku z udziałem najemników z Bliskiego Wschodu. Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie gromadzą rezerwy i próbują także rekrutować dodatkowe siły w Abchazji i Górnym Karabachu. Teraz, drodzy Państwo, jak mówiłam na początku naszej audycji, wstrzymujemy na jakiś czas emisję książki noszącej tytuł Nigdy, to Kena Folletta, dlatego że wydaje się bardziej na czasie prezentowanie w tej chwili książki, którą napisała Katrin Belton. A była to książka, która uznana została za bestseller sprzed niecałych 2 lat. czyli ludzie Putina, jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Wojna na Ukrainie, sponsorowanie polityki ekstremistycznej w Europie, wpływy na wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. W ostatnich latach Rosja Władimira Putina prowadzi skorumpowaną kampanię na rzecz rozszerzenia swoich wpływów i osłabienia zachodnich instytucji. Jak i dlaczego do tego wszystkiego doszło i kto to zaaranżował? Dziennikarka śledcza Catherine Belton opisuje historię dojścia do władzy Władimira Putina i otaczającej go niewielkiej grupy ludzi z KGB. Zagłębiając się w funkcjonowanie Kremla, Putina dociera do kluczowych graczy wewnętrznej polityki, ujawnia, w jaki sposób Putin zastąpił niesfornych potentatów epoki Jelcyna nowym pokoleniem lojalnych oligarchów, którzy podkopali gospodarkę i system prawny swego kraju i rozszerzyli znacznie wpływy na Zachód. Rezultatem jest mrożące krew w żyłach ujawnienie planu odwetowego KGB. To historia, która zaczęła się dawno temu w mroku upadku Związku Radzieckiego, kiedy sieć agentów była w stanie wyprowadzić miliardy dolarów z Rosji na Zachód. Po przejęciu gospodarki przez Putina ta sieć pozyskała nowe wpływy gotówki, aby zrealizować swoje cele od Moskwy po Londyn, Szwajcarię i Brighton Beach. Ludzie Putina to skrupulatny opis procesu przejmowania władzy, który pogrzebał nadzieję na nową Rosję i przyniósł poważne konsekwencje dla jej mieszkańców, a i w coraz większym stopniu dla świata. Jakże prorocze słowa przedstawienia tej książki. A czytać ją będzie Bartosz Głogowski. Jest to oczywiście literatura faktu.
Catherine Belton. Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Tłumaczenie Przemysław Hejmej. Czyta Bartosz Głogowski. Osoby dramatu. Wewnętrzny krąg Putina, siłowicy. Igor Sieczin, powiernik Putina, były tajny agent KGB w Petersburgu, który został mianowany zastępcą szefa personelu Kremla z zadaniem przejęcia kontroli nad rosyjskim sektorem paliwowym, znany później jako rosyjski Darth Vader, ze względu na niepowstrzymaną skłonność do spiskowania. Nikołaj Patruszew. Potężny były dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB, następczyni KGB, obecny sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Wiktor Iwanow, były oficer KGB, który wraz z Putinem służył w leningradzkim oddziale agencji. W czasie pierwszej kadencji Putina na Kremlu nadzorował tamtejszy personel jako zastępca szefa kancelarii, zapoczątkowując ekspansję Kremla na obszar gospodarki. Wiktor Czerkiesow. Były wyższy oficer KGB, który następnie kierował petersburską delegaturą FSB, mentor Putina. Przeprowadził się za nim do Moskwy, gdzie pozostał jego bliskim doradcą, najpierw jako pierwszy zastępca dyrektora FSB, a następnie szef Federalnej Służby Antynarkotykowej. Siergiej Iwanow, były oficer KGB z Leningradu, który w latach 90. XX wieku został jednym z najmłodszych generałów w rosyjskich służbach wywiadu zagranicznego w historii, by następnie, w czasach prezydentury Putina, osiągnąć apogeum wpływów, najpierw jako minister obrony, a potem szef kremlowskiej kancelarii. Dmitrij Miedwiediew, były prawnik, który jako dwudziestokilkulatek objął posadę zastępcy Putina w administracji miejskiej Petersburga, a następnie trzymał się szefa nieustannie i blisko. Najpierw jako zastępca kierownika administracji kremlowskiej, później szef jego kancelarii i wreszcie jako tymczasowy zastępca Putina na fotelu prezydenta kraju. Nadzorcy, biznesmeni powiązani z KGB. Gennadij Timczenko. Przypuszczalnie były agent operacyjny KGB, który awansował w strukturach organizacji handlowych Związku Sowieckiego i stał się współzałożycielem jednej z pierwszych niezależnych firm handlujących wyrobami naftowymi jeszcze przed upadkiem Sowietów. Od początku lat 90. XX wieku blisko współpracował z Putinem, a według niektórych jego znajomych także przed rozpadem Związku Sowieckiego. Jurij Kowalczuk, były fizyk, który wraz z innymi powiązanymi z KGB biznesmenami przejął petersburski Bank Rosja. Instytucja ta, według Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, stała się osobistym bankiem Putina oraz innych wyższych oficjeli rosyjskich. Arkadii Rotenberg, dawny partner Putina w judo, który w czasach jego prezydentury został miliarderem po tym, jak państwo zawarło z firmami Rotenberga kontrakty budowlane o wartości wielu miliardów dolarów. Władimir Jakunin, były wyższy oficer KGB, który służył jako agent pod przykrywką w nowojorskiej siedzibie ONZ, a następnie wraz z Kowalczukiem przejął Bank Rosja. Putin namaścił go na szefa monopolistycznych kolei państwowych. Familia, czyli koteria krewniaków, urzędników oraz biznesmenów z bezpośredniego otoczenia pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Walentin Jumaszew, były dziennikarz, który zdobył zaufanie Jelcyna, pisząc mu pamiętniki. W 1997 roku mianowany szefem kancelarii Kremla. W 2002 roku ożenił się z córką Jelcyna, Tatianą. Tatiana Diaczenko, córka Jelcyna, która oficjalnie sprawowała funkcję jego doradczyni do spraw wizerunku, lecz w gruncie rzeczy decydowała o tym, kto się spotyka z prezydentem. Borys Bieriezowski, dawny matematyk, który zbił majątek, usprawniając działalność handlową firmy AwtoWAZ, producenta m.in. kanciastego wozu marki Żiguli, symbolu ery sowieckiej. Podstępem wkradł się w łaski Jelcyna oraz jego familii. Nabywszy pakiet większościowy firmy naftowej Sibneft, stał się synonimem jelcynowskiego oligarchy o silnych powiązaniach politycznych. Aleksander Wołoszyn, były ekonomista, który współpracował z Bieriezowskim przy prywatyzacji oraz innych przekrętach. W 1997 roku przeniesiony na Kreml jako zastępca Jumaszewa. Awansowany na szefa kancelarii w roku 1999. Roman Abramowicz, handlarz ropą naftową, protegowany i współpracownik Bieriezowskiego, nazwany przez Aleksandra Korżakowa, szefa ochrony Jelcyna, kasjerem jelcynowskiej familii, czemu Abramowicz zaprzeczał, a następnie także Putina. Z tym ostatnim miał mieć dobre relacje. Siergiej Pugaczew, bankier, wierny prawosławny, mistrz bizantyjskiej sztuki przekrętów finansowych z czasów panowania Jelcyna na Kremlu, później znany też jako bankier Putina. Współzałożyciel Meszprombanku, czynny zarówno w świecie familii, jak i siłowików. Oligarcha z epoki jelcynowskiej, który naraził się ludziom Putina. Michał Chodorkowski, były członek Komsomołu, który został jednym z pierwszych odnoszących największe sukcesy rosyjskich biznesmenów ery pierestrojki w latach 90. XX wieku. Mafiozi, żołnierze KGB, Petersburg. Ilja Traber, były marynarz sowieckiego okrętu podwodnego, który w latach pierestrojki został handlarzem na czarnym rynku antyków, a następnie łącznikiem między służbami Putina a grupą przestępczą Stambowa, kontrolującą strategiczne zasoby Petersburga, port morski oraz terminal naftowy. Władimir Kumarin, szef mafii tambowskiej, który w zamachu na swoje życie stracił rękę. Znany w Petersburgu jako nocny gubernator, prowadzący interesy z ludźmi Putina, przede wszystkim z Ilią Traberem. Moskwa. Siemion Mogilewicz, były zapaśnik, pseudonim Brainy Don, Bystry Don, który pod koniec lat 80. XX wieku został bankierem szefów najpotężniejszych w Rosji grup przestępczych, w tym mafii sącewskiej. Mafia ta zajmuje się transferowaniem pieniędzy na Zachód, gdzie założyła własne imperium handlu narkotykami oraz przemytu broni. W latach 70. zwerbowany przez KGB był przestępczym ramieniem państwa rosyjskiego. Siergiej Michajłow, domniemany szef mafii sącewskiej, najpotężniejszej w Moskwie, blisko powiązany z biznesmenami współpracującymi z KGB, którzy utrzymywali później relacje z nowojorskim magnatem rynku nieruchomości, Donaldem Trumpem. Wiaczesław Iwankow, Japończyk, gangster wysłany przez Mogilewicza do Brighton Beach w Nowym Jorku, aby nadzorować tamtejsze kryminalne imperium mafii sącewskiej. Jewgenij Dwoskin, gangster z Brighton Beach, który został jednym z najbardziej znanych w Rosji niesławnych parabankowców. Po powrocie do Moskwy wraz ze swoim wujem Iwankowem dołączył do działalności rosyjskich organów bezpieczeństwa, polegającej na transferowaniu dziesiątków miliardów dolarów czarnej gotówki na Zachód. Felix Sater, najlepszy przyjaciel Dwoskina od czasów dzieciństwa, został kluczowym partnerem biznesowym Trump Organization. Rozwijał sieć nieruchomości kupowanych dla Trumpa, jednocześnie utrzymując intensywne kontakty z rosyjskim wywiadem zagranicznym. Przywódcy rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych, ich członkowie i współpracownicy, wszyscy przeprowadzają się do Europy Zachodniej. Nabywają tam nieruchomości, otwierają rachunki bankowe, zakładają firmy, wnikają w tkankę społeczną. Gdy Europa się w tym w końcu zorientuje, będzie już za późno. Bob Levinson, były agent specjalny FBI. Chcę ostrzec Amerykanów. Jako naród jesteście względem Rosji i jej zamiarów niezwykle naiwni. Sądzicie, że skoro Związek Sowiecki już nie istnieje, to Rosja jest waszym przyjacielem. Nie jest nim. A ja mogę wam udowodnić, że SWZ usiłuje zniszczyć Stany Zjednoczone nawet dzisiaj. Przykłada się do tego jeszcze bardziej zdecydowanie niż KGB w czasach zimnej wojny. Siergiej Trecjakow, były pułkownik rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, SWZ, działający w Nowym Jorku.
Uwierzysz, choćbyś wierzył w niewiarę, niewiara jest jak wiara na miarę, daremną, lecz nie nadaremno. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził. Osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz. Zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia. Zabłądzisz, ale tylko na klęczkach. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Wybaczysz, żebyś mógł nienawidzić. Zaprzeczysz, żebyś nie mógł nie wiedzieć. Zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. We'll be right back.
na tej pożółkłej fotografii. Ona i on wciąż uśmiechnięci, ufni, spokojni, niczym święci, jakby doznali odkupienia, bo są z marzenia. Wtłoczeni w czarno-biały świat, jak ziarno w ośnieżonej ziemi, nie dbają o płynący czas, nie liczą dni, nie znaczą dat, bo są z nadziei. A my z przypływu i odpływu, z nieprzejednania i pojednań, z łez rozproszonych salwą śmiechu, z wiecznych powrotów i pożegnań. A my z grudniowej białej ciszy i z przedwieczornych letnich burzy, z lęku, że znowu się rozjątrzy, z lęku, że już się nie powtórzy. Na tej pożółkłej fotografii ona i on wciąż w pół objęci, wiecznie gotowi do spełnienia, jakby doznali odkupienia, bo są spragnienia. A my z przypływu i odpływu, z nieprzejednania i pojednań, łez rozproszonych salwą śmiechu, z wiecznych powrotów i pożegnań. A my z przekleństwa i z modlitwy, z gwałtownych skreśleń z kaligrafii, słów, których nie pożółkłej fotografii. Ona i on wciąż uśmiechnięci, ufni, spokojni, niczym święci, jakby doznali odkupienia, bo są z marzenia.
Państwo, raz jeszcze przypominam, że wszyscy możemy pomóc Ukrainie, możemy pomóc uchodźcom, którzy znajdują się w Polsce, i wszyscy jesteśmy przecież wstrząśnięci tym, co się tam dzieje, ale przetwórzmy te nasze emocje, to współczucie na realną pomoc. I dlatego serdecznie Państwa namawiam do tego, abyście dołączyli się do akcji charytatywnych tych organizacji, które Wam odpowiadają. Lista takich organizacji jest między innymi na stronie internetowej Polish American Culture Center. Radzę z tego skorzystać i wybrać sobie taką właśnie organizację, która Wam najbardziej odpowiada. Drodzy Państwo, przygotowywanie tych programów nie jest łatwe. Napływają wiadomości, ciągle się coś zmienia, jest to płynne, ale jedno pozostaje, nie ulega kwestii stałą rzeczą. Za wszelką cenę musimy pomóc Ukrainie. Program prowadziła Barbara Innicka. Bądźcie Państwo bezpieczni i pomyślmy o ludziach, którzy w tej chwili są pozbawieni wszystkiego, a przede wszystkim domu, spokoju i wielu, wielu innych rzeczy.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.